9 dni
pozostało Brytyjczykom na te wszystkie konsultacje, negocjacje, głosowania, a za 9 dni 12 kwietnia może będzie to ten moment, kiedy te wszystkie negocjacje ustaną i zacznie się liczenie tego wszystkiego, co wydarzy się po twardym Brexicie bez żadnej umowy z Unią Europejską.
Może tak się zdarzyć. Pani premier May ma się udać do Brukseli i tam negocjować dłuższy termin wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale taki termin, który będzie mogła w każdej chwili skrócić. To jest jej opcja i pewnie jej gabinetu. Natomiast jeszcze jest pytanie, czy druga strona się zgodzi na takie warunki. Jak na razie wszyscy idą dosyć ostrym kursem. Jak ja jeszcze raz powtórzę, podejrzewam, że te różnice zdań poprzek i wzdłuż są trochę udawane, a jest olbrzymia presja Wielkiej Brytanii ze strony dużego biznesu na twardy Brexit.
Że chcą twardego Brexitu, ale nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co się wydarzy. Taka jest...
Oczywiście, tak, taka jest moja diagnoza, zgadza się.
Tak właśnie przypuszczamy tutaj, dyskutując w Radiu Wnet o Brexicie, że tak właśnie jest. Musimy się pogodzić z tym, że minęła godzina 9, że jest 9:01 i że Tomasz Pernak idzie teraz do pracy i pewno będzie miał szczęśliwy dzień, zarabiając kolejne funty.
No, daj Boże.
Daj Boże.
Ale idę.
Wszystkiego dobrego. Proszę uważać.
Ja również Państwu i Panu wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Jest godzina 9:02.
Czas na przegląd prasy.
Twarz kamienna Antoniego Opalińskiego pozostała, choć pojawił się drobny uśmiech. Przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu. Po prostu powoli zaczynam się budzić. Dziennik Gazeta Prawna, ciekawy bardzo reportaż, taki ekonomiczno-szpiegowski Bartka Gołdusławskiego i Zbigniewa Parafianowicza. Rosja ściga bankierów, którzy wiedzą, jak Kreml ukrywa pieniądze. Były wiceprezes jednego z banków, które obsługiwały zagraniczne firmy w Rosji, został zatrzymany w Polsce. W tle są poszkodowani przyjaciele Władimira Putina, wojna służb i Amerykanie, którzy chronią na swoich terytorium dwóch współpracowników finansisty. I tutaj jeszcze zdjęcie jakiegoś młodego człowieka. Pan Jarosław Aleksiejew, obywatel Rosji i Cypru, który ma kłopoty, bo wie za dużo o pieniądzach Putina. Prezydent Algierii jednak rezygnuje. Abdelaziz Buteflika ogłosił ustąpienie spełnionego stanowiska. Pozostanie na nim najpóźniej do 28 kwietnia, czyli jednak w Algierii kończy się pewna epoka. Zaglądamy trochę do prasy międzynarodowej. Amerykański establishment od spraw polityki zagranicznej na serio zaczyna się bać, że pozostawiona sama sobie Europa doprowadzi do jakiejś katastrofy. Foreign Affairs, jest artykuł Roberta Kagana, The New German Question, nowa kwestia niemiecka. Co się stanie, kiedy Europa się rozpadnie? I tutaj mam znany komentator spraw międzynarodowych i autor ciekawych książek, pisze o tym, co będzie, kiedy rzeczywiście Unia Europejska padnie, jak to będzie, kiedy z powrotem na tle, na mapie naszego kontynentu po prostu pojawi się koncert mocarstw. A może ten koncert mocarstw już trwa. I na wiadomość z kolei z Frankfurter Allgemeine Zeitung, ale tym razem to Niemcy piszą o Amerykanach, oczywiście piszą z entuzjazmem. Frankfurter Allgemeine Zeitung cieszy się, że znów w Ameryce jest nowa nadzieja, die neue Hoffnung. Kto jest tą nową nadzieją? Otóż tą nową nadzieją jest pani Lori Lightfoot. Pani Lori Lightfoot będzie rządzi Chicago. I pani Lori Lightfoot jest, nie dość, że jest, należy do czarnoskórych Amerykanów, to jeszcze jest właściwej w świetle aktualnych trendów orientacji seksualnej, czyli dwa w jednym i stąd ma być nową nadzieją. No nie wiem, czy akurat tego typu przeciwników będzie się bał Donald Trump, gdyby ta pani też chciała być prezydentem. Na razie legion tych kandydatów na prezydenta, którzy mówią, że chcą zagrozić Donaldowi Trumpowi, jest legion i Donald Trump się z tego bardzo cieszy. Ojciec Święty Franciszek ma zwyczaj mówić różne ciekawe rzeczy na pokładach samolotów. To już jest taka tradycja. Czasem potem rzecznicy Watykanu mówią, że wcale nie miał na myśli tego, co powiedział, ale teraz chyba dokładnie wiedział, co chciał powiedzieć. Mianowicie zapytano go po powrocie z Maroka, że no jednak Maroko, mimo że jak na standardy krajów muzułmańskich jest krajem dosyć o dość dużej swobodzie, to jednak nie ma tam wolności religijnej. Papież Franciszek odpowiedział za to dziennikarzom: może my się zajmijmy krajami chrześcijańskimi, bo dzisiaj to w krajach chrześcijańskich grozi nam poważne ograniczenie wolności. Powołał się na przykład na taki, że w szpitalach personel nie może przyznawać się do tego, że ktoś nosi symbole chrześcijańskie, bo wtedy od razu jest krytykowany, że to kogokolwiek obraża. Ojciec Święty nie byłby oczywiście sobą, gdyby równocześnie nie skrytykował tych chrześcijan, którzy nie akceptują wszystkich postanowień Soboru Watykańskiego II. I jeszcze tutaj jedna też informacja właśnie po tej wizycie Ojca Świętego w Maroku, którą chyba w Polsce tutaj jakby przygnieceni trochę kwestiami strajku nauczycieli, żeśmy zbyt słabo obserwowali. Otóż w czasie homilii w katedrze w Rabacie, w katedrze świętego Piotra w Rabacie, Ojciec Święty przestrzegł tamtejszą społeczność chrześcijańską przed prozelityzmem, czyli próbą nawracania innych na chrześcijaństwo. No tylko pytanie, co z nas zostanie, jak nie będziemy starali się nawracać. I jeszcze zajrzę do The Atlantic na przykład. A, The Atlantic cały czas pisze się o NATO. Proszę Państwa, są takie periodyki amerykańskie, które trochę w kontrze do Donalda Trumpa, ponieważ uważają, że Donald Trump chce jednak to z tego NATO się wycofać, a przynajmniej ograniczyć jego rolę i po prostu stawia na siłę amerykańską. Cały czas NATO się przejmują i tu jest artykuł o tym, że jednak należałoby pomyśleć o przyjęciu do Paktu Północnoatlantyckiego Gruzji. Gruzji nikt oczywiście do niczego takiego nie przyjmie, ale Amerykanie, którzy zajmują się polityką międzynarodową, cały czas myślą o tym, w jaki sposób tutaj zwracać uwagę Rosjanom, że jednak mają możliwości, żeby im trochę na ich terenie zrobić przykrości. I jeszcze wracam teraz do polskiej prasy. W naszym dzienniku jest wypowiedź Jana Józefa Kasprzyka, szefa pełniącego obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów, który mówi, że w tym roku 75-lecie bitwy pod Monte Cassino będzie przez Polskę obchodzone, szczególnie w sposób taki pokazowy, żeby świat, żeby Europa przypomniała sobie o naszym udziale w pokonaniu Niemców, nie żadnych nazistów, tylko właśnie Niemców. Jest tam też wypowiedź historyka z IPN-u, pana doktora Witolda Waślewskiego, który przypomina, jak w czasie PRL-u kłamano o Katyniu, jakich zabiegów medialnych na tamtą skalę. Oczywiście wtedy to jeszcze była epoka przedcyfrowa, ale jednak potęga propagandy istniała. Jak wtedy PRL to robił, żeby o zbrodni katyńskiej kłamać. Przypominam, że kwiecień to jest miesiąc katyński. I jeśli jeszcze chodzi o te sprawy historyczne, to w Do Rzeczy duży artykuł Wojciecha Wybranowskiego, Anatomia kłamstwa. Skąd się wzięło? Nieprawdziwe oskarżenie Polaków o wymordowanie podczas wojny 200 tysięcy Żydów. Skąd w ogóle ta liczba? Już tak było dużo o tych tematach religijnych, to jeszcze na zakończenie Grzegorz Górny. Ren wpadł do Tybru. Kiedyś była taka książka Ren wpada do Tybru. Chodziło oczywiście o pewną protestantyzację kościoła spowodowaną silnym bardzo wpływem niemieckich hierarchów, zwłaszcza na te reformy posoborowe. Otóż zdaniem Grzegorza Górnego nie wpada, ale już wpadł i ta wizja biskupów niemieckich, żeby tak jednak sprotestantyzować Kościół, a także żeby poluzować nauczanie w wielu z tych sprawach, zwłaszcza dotyczących spraw obyczajowych. Ona się zbiega z wizją papieża Franciszka, który po prostu uważa, że receptą na kryzys w Kościele jest decentralizacja i oddanie episkopatom również władzy doktrynalnej w wielu sprawach. Kościół, jaki znamy w obecnej formie, odejdzie w przeszłość, a katolicyzm coraz bardziej upodobni się do protestantyzmu. Tak przynajmniej mało optymistycznie pisze publicysta tygodnika Sieci.
Antoni Opaliński wróci do studia Radia Wnet o godzinie 12 w samo południe, ale dzisiaj też o godzinie 12.15 studio Lwów na antenie dwóch stolic i dzisiaj studio Lwów poprowadzi Anna Gordijewska.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Akademia Wnet się zgłasza w soboty. W co drugą sobotę jest spotkanie Akademii Wnet. To trwa już od kilku lat. W najbliższą sobotę o godzinie 10 dr Jerzy Rochoziński o Rosji i Polakach w Azji Środkowej i na Kaukazie. Ten wykład Akademii, zapraszamy Państwa na taki wykład bardzo serdecznie. Akademia @radiownet.pl, tam można zgłosić swój udział, a udział w Akademii Wnet jest płatny, a na Jarmark Wnet można przyjść zupełnie bezpłatnie, chociaż bardzo polecam Państwu zakupy wiosenne na Jarmarku Wnet, ale też wsparcie dla Wenezuelczyków, bo to jest tydzień Wenezueli w Radiu Wnet, który zakończymy na jarmarku zbiórką lekarstw i innych rzeczy potrzebnych, które są potrzebne w Wenezueli. Szczegóły podamy Państwu w najbliższym czasie w Radiu Wnet. A jeszcze informacja, kościoły stacyjne w Warszawie, to jest parafia, dzisiaj parafia świętego Franciszka z Asyżu, a w Krakowie kościół nawrócenia świętego Pawła. W Krakowie msza święta o godzinie 19, a w Warszawie o godzinie 20. To teraz może w Poranku Wnet o godzinie 9.12 jakaś piosenka z Ameryki Łacińskiej. Mamy w Radiu Wnet takie 3 godziny z Ameryki Południowej, z Ameryki Łacińskiej, to jest Republika Latina, poniedziałek o godzinie 20, a potem o 22 Los Kowalski, jedyna audycja w Radiu Wnet w języku hiszpańskim, ale też Państwu bardzo serdecznie polecam, bo możemy się dzięki temu przenieść na ulicę w Meksyku, czy w Wenezueli, czy w Brazylii, też warto tam być, bo tam jest zawsze ciepło i zawsze tanecznie.
Radio Poranku. Radio Poranku. O
Malo.
Radio Poranku.
Radio
Choć czasami jest to krwawy taniec, ale to już zupełnie inna historia. 9.15 Poranek Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości. Dyrektor Jacek Podgórski, Instytut Gospodarki Rolnej, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
I o przemyśle futrzarskim mamy porozmawiać. Czy wyszedł z kryzysu po rozmaitych zamieszaniach związanych z ustawami, które miały zakazać hodowli norek, czy też jest pogrążony w kryzysie?
Przemysł futrzarski ma się względnie dobrze, ale dobrze wyłącznie dzięki ciężkiej pracy samych rolników. Jeżeli spojrzymy sobie na to, co działo się w ostatnich kilku latach i na ten ogrom kłód rzucanych pod nogi polskim hodowcom, to aż trudno wyobrazić sobie, jak ogromną pracę musieli oni włożyć w to, żeby jakoś utrzymać się na nogach. Mówię tutaj konkretnie o fatalnej w skutkach potencjalnie oczywiście nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, właściwie dwóch dokumentach identycznych, gdzie jednym z wnioskodawców jest tutaj Krzysztof Czabański. W przypadku drugiej ustawy autorstwa Platformy Obywatelskiej, identyczna, jak powiedziałem, poseł Paweł Suski. Ta ustawa u swojego zarania w pierwotnym projekcie zakazywała hodowli zwierząt futerkowych, ale także choćby uboju na potrzeby wspólnot religijnych. Czyli uderzamy w dwa absolutnie gigantyczne sektory polskiego rolnictwa. Po pierwsze, przemysł futrzarski, po drugie, właściwie cały sektor mięsny, bo nie wiem, czy nasi słuchacze zdają sobie z tego sprawę, że my jednak mnóstwo mięsa eksportujemy poza rynki unijne, ale już teraz także choćby do Niemiec czy Francji. Mówię o tym mięsie właśnie w ubijanym w systemach halal lub koszer, czyli mówiąc wprost na potrzeby społeczności żydowskich czy na przykład muzułmańskich. To są bardzo chłonne rynki, także rynki bardzo perspektywiczne. Dodatkowo ten problem, z którym borykali się polscy hodowcy zwierząt futerkowych, to niestety organizacje, no nie powiem ekologiczne, raczej pseudoekologiczne, bądź często ekoterrorystyczne, które w bardzo nieczysty sposób starały się walczyć z polskim rolnictwem, wykorzystując do tego manipulacje, przeróżne wpływy, zawierając wątpliwe moralnie sojusze z obcymi grupami interesu. Tutaj tych problemów było naprawdę wiele, choć do dziś...
Śledził pan organizacje te ekologiczne, które walczą z przemysłem futrzarskim? Co to za organizacje? Przez kogo są finansowane?
Ależ naturalnie. No, siłą rzeczy, jako że staramy się reprezentować całe środowisko rolne, w tym także hodowców zwierząt futerkowych, wieczorkowych musimy takie organizacje prześwietlać. Ja tutaj posłużę się może przykładem pewnego filmu, który już od kilku lat krąży w serwisie YouTube. To jest film Przychodzi utylizator do ekologa. Jednym ze stowarzyszeń najbardziej walczących z polskim przemysłem futrzarskim jest takie stowarzyszenie zarejestrowane bodajże w Poznaniu, Otwarte Klatki. To jest bardzo duża organizacja, przy okazji bardzo, bardzo bogata. Na tym filmie, o którym mówię, szefowa ówczesna tej organizacji, pani Dobrosława Gogłoza z domu Karbowiak, przyznaje się do tego, że jej organizacja podjęła współpracę z niemiecką spółką Saria. To jest spółka zajmująca się utylizacją odpadów organicznych. Część takiej gigantycznej spółki śmieciowej, która nazywa się Rettmann, oczywiście niemieckiej spółki. Już tłumaczę, na czym polega tutaj cały ten szwindel. Otóż chodzi o to, że norka amerykańska, czyli to zwierzę futerkowe, najczęściej hodowane w Polsce, bo to jest około 98% rynku, żywi się odpadami poubojowymi. Mówimy o ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego kategorii drugiej i trzeciej, czyli mówiąc bardzo obrazowo, tym, czego człowiek nie jest w stanie spożyć po produkcji choćby drobiu, ale także niektórych innych gatunków zwierząt, czy choćby przetwórstwa rybnego. Tych odpadów suma summarum mamy w Polsce około 750 tysięcy ton. To jest to, co zagospodarowują norki amerykańskie i jest to warte w zależności od tego, jaka jest sytuacja na rynku, ale średnio około 1 miliarda złotych rocznie. Sytuacja dziś wygląda tak, że drobiarze i przetwórcy rybni sprzedają te odpady hodowcom zwierząt futerkowych. Na czym zarabiają? Zarabiają ten rzeczony miliard i o tyle tańsza jest mniej więcej na przykład wędlinę na sklepowych półkach. Gdyby zniknęły z rolniczej mapy polskiej hodowli zwierząt futerkowych, ci sami drobiarze i ci sami przetwórcy rybni, zgodnie z prawodawstwem unijnym, musieliby w jakiś sposób zutylizować te odpady. Nie można ich przechowywać, zakopywać, rozrzucać po polach i tak dalej, i tak dalej. Nie można ich przerobić na nawozy. Wobec czego musieliby je zutylizować w sposób konwencjonalny, czyli mówiąc wprost, spalić ze szkodą dla środowiska. Tajemnicą Poliszynela jest to, że polski rynek utylizacyjny jest polski tylko z nazwy. Ta rzeczona spółka Rettmann ma w ręku obecnie po decyzjach UOKiK sprzed nieco ponad roku około 97% polskiego rynku utylizacyjnego. Po tym jak przejęto 3 z kilku ostatnich polskich firm utylizacyjnych, czyli Ecostock, Chemos i Struga. Są w takich strategicznych miejscach w Polsce rozmieszczone spalarnie. No i ciże właśnie ekolodzy ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki nawiązali, jak przyznała się pani prezes, jawną współpracę z organizacjami ekologicznymi. No dla mnie tutaj front jest dość jasny, tym bardziej, kiedy przyjrzymy się sytuacji z innych państw Unii Europejskiej. Okazuje się, że w tych krajach, w których wprowadzono całościowy bądź częściowy zakaz hodowli zwierząt na futra, firmy utylizacyjne związane z tymi organizacjami działającymi w Polsce i z tymi firmami działającymi w Polsce wprowadzały swoje nowe zakłady już z gotową infrastrukturą dokładnie w tym roku, w którym wprowadzano zakaz. Skąd wcześniej wiedzieli, że taki zakaz będzie wprowadzony? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ryzyko podjęcia takiej inwestycji, nie mając pewności, byłoby jednak obarczone zbyt wielką dozą właśnie tego ryzyka.
A jaka jest wartość przemysłu futrzarskiego w Polsce?
Tutaj są bardzo różne dane, ale Polacy produkują około 10 milionów skór zwierząt futerkowych, co czyni nas drugim producentem w Europie, jeżeli chodzi o skalę, po Danii i trzecim na świecie po Chinach, pierwszym, jeżeli chodzi o jakość na świecie. Eksportujemy za około 1,5 miliarda złotych. Wpływy z tytułu podatków to jest w granicach 400 do 600 milionów rocznie. To jest zatrudnienie bezpośrednio dla około 13 tysięcy osób poza sezonem, troszkę więcej w sezonie, kiedy są takie najbardziej wzmożone prace na fermach futrzarskich, ale także kilkudziesięciu tysięcy firm kooperujących na tyle wąsko z hodowlami zwierząt futerkowych, że tak naprawdę kasata tej branży spowodowałaby plajtę dla tych przedsiębiorców. Mówię choćby o stolarzach, o budowniczych, którzy właśnie wyspecjalizowali się w budowie całej tej infrastruktury wokół ferm, ale także samych ferm futrzarskich, o branżach transportowej, która ma specjalne na przykład auta przystosowane tylko do przewozu skór bądź tuszek. Wartość samej infrastruktury to jest kilka miliardów złotych. Hodowcy podają, że między 3 a 5 miliardów. To są ogromne pieniądze inwestowane w ten sektor rolnictwa w Polsce już od przeszło 100 lat, bo tak długą tradycją może się ta branża w Polsce pochwalić.
Patrzę, czy ma pan obrączkę, ale nie widzę obrączki na pana.
Jeszcze. Przymierzam się do tego.
Czy narzeczona chodzi w futrze, czy nie?
Bardzo chciałbym, aby mogła chodzić w futrze, natomiast to nie jest tani towar. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł sobie na to pozwolić.
To powiedział pan o eksporcie 1,5 miliarda złotych, a rynek wewnętrzny Polski jest jak duży?
Tak naprawdę 100% tych...
A w ogóle wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
Najserdeczniej dziękuję. Tutaj pozdrawiam serdecznie moją kochaną narzeczoną.
Słucha radia?
Tak, na pewno. Zawsze słucha moich tutaj, powiedzmy, brzydko wypocin.
A nie radia, tylko pana słucha, nie radia.
No tak, tak. Choć radia wnet zdarza się również tak. Jak najbardziej jest ono obecne u nas w domu.
To apelujemy, żeby to było częściej, proszę pani.
Z wielką przyjemnością przekażę mojej narzeczonej po raz drugi, jeżeli nie usłyszała pana apelu. Ale wracając do tematu tego rynku wewnętrznego, my praktycznie 100% tego, co wyprodukujemy w Polsce, wysyłamy na eksport. To jest jedna z nielicznych branż, która może pochwalić się tym, że to ona wysyła swoje produkty na przykład do Chin, a nie sprowadza z Chin różne komponenty do produkcji czegokolwiek. Zatem 100% tych produktów właściwie eksportujemy. W Polsce zostaje tego tak naprawdę niewiele, bo też niewielu mamy w Polsce projektantów, którzy szyją z futer, bo też Polki, choć coraz częściej chodzą w futrach, to jeszcze nie tak często jak na przykład Rosjanki, czy Chinki, czy Amerykanki.
Zimy nie sprzyjają teraz przemysłowi futrzarskiemu.
To prawda. Z tym był mały problem, ale to patrząc bardzo globalnie na ten rynek. Jeżeli spojrzymy sobie na rynek polski, tutaj polscy hodowcy nieszczególnie odczuli skutki tych klimatycznych zmian z tego względu, że my produkujemy ten surowiec z najwyższej jakości na świecie. To z polskich skór szyją projektanci z Włoch czy z Francji, ci najbardziej renomowani, a to z tego powodu, że na polskich fermach panują po prostu najwyższe standardy na świecie. Ten kraj, który wyprzedza nas pod względem skali w Europie, czyli Dania, uczy się wprost od polskich hodowców tego, jak hodować te zwierzęta tak, aby ta okrywa włosowa była jak najlepszej jakości.
A są jeszcze projektanci mody, którzy szyją futra, nie boją się ekologów, nie boją się tej całej akcji, która mówi o tym, nie chodźmy w futrach, nie skazujmy zwierząt na cierpienia.
To nie są cierpienia zwierząt. Musimy odróżnić dwie kategorie, zwierzęcia dziko żyjącego, zwierzęcia hodowlanego. Idąc dalej tym tropem, powinniśmy doprowadzić do kasaty hodowli drobiu, trzody chlewnej i wszelkich innych żyjątek, które służą człowiekowi. No, w Biblii jest napisane wprost, czyńcie sobie ziemię poddaną. Jest Rzymian Paweł II, którego rocznicę śmierci mieliśmy wczoraj, również mówił o tym, że te zwierzęta rolnicy mają prawo wykorzystywać do własnych potrzeb, oczywiście nie znęcając się nad nimi. To jakby
a
tutaj...
A nie znęcamy się nad tymi norkami, które przebywają całe życie w klatkach i te klatki, jak tam opisywali ci, którzy są za ustawą, no stoją na tych kratach po prostu i właściwie ich życie to jedno długie cierpienie.
Może posłużę się statystyką w tym kontekście. Jeżeli spojrzymy sobie na hodowlę zwierząt w Polsce ogólnie i na kontrolę ze strony Głównego Inspektoratu Weterynarii, to średnio GIF i jego struktury terenowe kontrolują rocznie około 3% gospodarstw. W przypadku zwierząt futrykowych, jako że jest to dział specjalny produkcji rolnej, te kontrole obejmują rok rocznie między 97 a 98% ferm. Gdyby hodowcy męczyli zwierzęta, gdyby te zwierzęta nie były utrzymywane we właściwych warunkach, przełożyłoby się to wprost na słabszą jakość okrywy włosowej, a finalnie także na mniejszy zysk dla samego hodowcy. Mówiąc wprost, to się hodowcy nie opłaca.
Czy te dwie ustawy, o których pan mówił, są jakoś procedowane w Sejmie? Czy ten Sejm tej kadencji, która kończy się w październiku, już zawiesił je, a marszałek schował ustawy do szuflady?
Tak może być. Nie sądzę, aby do wyborów do Sejmu i Senatu coś się w sprawie tej ustawy zmieniło, natomiast obawiam się, że po wyborach temat wróci, to wróci ze zdwojoną siłą. On jest, wiadomo, w jakiś sposób niekorzystny w tym momencie, podobnie jak inne kontrowersyjne ustawy, choćby dotyczące aborcji, są niekorzystne dla obozu rządzącego, ale także dla opozycji. Nikt nie chce być skłócony z rolnikami, to jest potężna grupa społeczna, która w jakiś sposób zaważyła na wynikach wyborów z 2015 roku. Przypomnijmy, że PiS na wsi dostał około 40% głosów.
Skłóciłoby PiS z wyborcami, z rolnikami, gdyby taka ustawa przeszła?
Myślę, że tak. Jeżeli spojrzymy sobie, myślę, że ze zdecydowaną większością rolników. Jeżeli spojrzymy sobie na dzisiejsze protesty Agrounii, to Agrounia nie jest tutaj odosobniona. Podobne protesty swojego czasu, tuż półtora roku temu, organizowało środowisko futrzarskie. Wówczas kilka tysięcy osób pojawiło się pod Sejmem. Ostatnio środowiska także futrzarskie, kynologiczne i mnóstwo innych zajmujących się zwierzętami, w które uderza wprost ta ustawa Czabańskiego, zgromadziło się także pod Sejmem, również protestowali. Dziś Agrounia to wszystko...
Czabańskiego.
Krzysztofa Czabańskiego, tak. to jakoś się nawarstwiło w rolnikach i tych spraw, gdzie rolnicy dostawali przysłowiowy przyczek w nos, zrobiło się zbyt wiele, wobec czego środowisko ma prawo być rozgoryczone. Natomiast jakby niejako przy okazji nie sądzę, aby dobrym pomysłem było oskarżanie za całe zło tego świata w rolnictwie ministra Ardanowskiego, to tak niejako pijąc do dzisiejszych protestów Agrounii.
Bo, a ktoś oskarża?
No tak, tak. Rolnicy zrzeszeni w Agrounii i Unii Warzywnej Ziemniaczanej, które dziś protestują, domagają się wprost dymisji Jana Krzysztofa Ardanowskiego, gdyż uważają oni, że nie radzi on sobie z obecną sytuacją w polskim sektorze rolnym. Ja powiem, że tak dobrego ministra rolnictwa nie mieliśmy już dawno.
Że jest dobrym ministrem.
Jest zdecydowanie dobrym ministrem. Oczywiście nie udało się zrobić wszystkiego, co obiecał minister Ardanowski, ale ma on na szczęście jeszcze trochę czasu, a już i tak widać spory progres.
W czym?
Między innymi w przepisach dotyczących choćby, inaczej, może w kwestii reagowania na wszelkie ataki na polskie sektory mięsne. Myślę choćby o ostatnich atakach na sektor produkcji bydła mięsnego i wołowiny. Tutaj rozszerzenie zakresu kontroli w ubojniach, monitoringu i tak dalej. Zdobywanie nowych rynków, rozszerzanie współpracy z rynkami północnoafrykańskimi, azjatyckimi. W jakiś sposób uniezależniamy się od tej dość niestabilnej, jeżeli chodzi o rolnictwo Unii Europejskiej. Można byłoby mnożyć podobne projekty.
A jakie są postępy w budowie polskiego holdingu spożywczego? Są jakieś postępy, czy nie ma?
Były rozmowy w Ministerstwie Rolnictwa, natomiast tutaj nad tym szczerze ubolewam. Jakoś sprawa nieco stanęła. To już nawet nie polski holding spożywczy, a zdaje się, że Krajowa Spółka Rolnicza, nazwa jakoś tam kilkakrotnie się zmieniała, ale to byłoby absolutnie konieczne, aby tego typu holding powołać, z tego względu, że sytuacja na rynku owoców miękkich jest, delikatnie mówiąc, nie najlepsza, ale to też nie jest wina ani tych rządów, ani nawet tych poprzednich, bo jest to wprost pokłosie tego, co działo się w latach 90. Mówię o tej złodziejskiej prywatyzacji i tutaj dwa nazwiska, myślę, że spokojnie można wymienić, pana Balcerowicza i pana Lewandowskiego, którzy wyprzedali polski majątek rolny, w tym skupy i przetwórnie, na tym najbardziej dzisiaj cierpią producenci owoców miękkich.
A śledził pan całą wyprzedaż przemysłu rolno-spożywczego?
Niestety część z tej wyprzedaży muszę znać z książek. Jestem dość młodym człowiekiem, tak myślę. Natomiast wydaje mi się, że mam wiedzę na temat tego, jak w obce ręce sprzedawany był polski cukier, jak sprzedawano polski chmiel, co działo się ze skupami, co działo się z przetwórniami. Dziś niestety mamy taką sytuację, że w tym konkretnym sektorze skupów i przetwórni, jeżeli chodzi o owoce miękkie, mamy swoisty oligopol. Kilka, 4-5 firm, które właściwie cały ten sektor trzymają w ręku, co odbija się na cenach w tych skupach i niestety na biedzie polskich rolników.
Spodziewałem się, że wymieni pan nazwiska dwóch polityków PSL-u, którzy też mieli swój udział w sprzedaży przemysłu spożywczego.
No, PSL, jakby o nim nie mówić, jednak jest tą partią, która w jakiś sposób stara się pewne postulaty dla wsi jednak przemycać. Wydaje mi się, że przed rządami Prawa i Sprawiedliwości to jednak była ta partia, która w największy sposób jakoś starała się pomagać polskim rolnikom. Zresztą sądzę, że po tych wyborach, które już wielkimi krokami się zbliżają, PSL będzie starał się wykorzystać te potknięcia Prawa i Sprawiedliwości rolne, między innymi z ustawą Krzysztofa Czabańskiego, do wprost pewnej walki politycznej. Będzie starał się odbić środowisko rolne, które dziś w znaczny sposób, jednak w znacznej mierze zagarnęło właśnie Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej, był gościem Poranka Wnet.
Bardzo dziękuję.
Nie wiem, czy pan zna Wojciecha Cejrowskiego.
Osobiście nie, natomiast oczywiście z mediów jak najbardziej.
Czy pan wie, że studio Dziki Zachód jest w poniedziałki o godzinie 17 w Radiu Wnet?
Już wiem. Niestety w poniedziałki o 17 pracuję, więc nie mam czasu na słuchanie radia.
O 17 godzinie pan pracuje?
O, żeby tylko, proszę pana.
O 16 też?
O 16 również.
O 15?
O 15 również.
O 14?
Tak, staram się pracować od godzin porannych niestety do niemalże wieczornych.
I co na to narzeczona?
No nie jest szczęśliwa, ale czasem nie ma wyboru.
Może lepiej wybrać narzeczoną niż pracę.
Staram się poświęcać jej jak najwięcej czasu, panie redaktorze.
Z kiedy pan ostatnio zaprosił ją do restauracji?
Wczoraj udało nam się pójść do wspaniałej restauracji. Jedliśmy przepysznego królika, bardzo dobrego królika z polskiej hodowli. Naprawdę, serdecznie polecam.
A my polecamy audycję Studio Dziki Zachód i nie tylko w Radiu Wnet, a w tej audycji Dziki Zachód Wojciech Cejrowski wybiera muzykę country, a też mamy audycję o muzyce country, o 19 dzisiaj, proszę, jeżeli nie będzie pan w restauracji, już będzie pan po pracy, to oczywiście ta audycja, którą Jerzy Głuszyk prowadzi, też jest bardzo ciekawa. W ogóle warto słuchać Radia Wnet.
A to absolutnie przychylam się tutaj do pana zdania.
O, i to z tego się bardzo cieszę, a teraz wybrana piosenka przez Wojciecha Cejrowskiego w poranku Wnet o godzinie 9:34.